Kochani słuchacze, przygotowujemy się do stulecia niepodległości ojczyzny. Marzę o tym, by te obchody i to do nich przygotowanie nie pominęły czegoś, co niepozorne i skromne i co nie domaga się dla siebie wdzięczności. Tym czymś jest poezja. To w stulecie romantyzmu odzyskaliśmy niepodległość. W roku 1818 Kazimierz Brodziński ogłosił swą słynną rozprawę o klasyczności i romantyczności. A dokładnie 100 lat później wychowani na Mickiewiczu, Słowackim, Krasińskim i Norwidzie Polacy sięgnęli po niepodległość. Odzyskali ją, obronili i wypełnili tak mocnym fundamentem w ciągu międzywojennego dwudziestolecia, że do dziś budować możemy na patriotycznej skale wtedy utwierdzonej. Niepozorna i skromna jest dziś poezja. Nie zdołała się jeszcze odnaleźć w świecie informacyjnego chaosu, krzykliwej rozrywki i hałaśliwej reklamy. Trwa gdzieś na peryferiach kultury, ograniczona do wąskiego kręgu miłośników, gdzieś w pustelniach bibliotek i domowego zacisza. Symbolem jej niepozornej obecności jest pierwszy wiersz z pierwszego tomiku Adama Mickiewicza. Tak, tak, wszyscy wiemy, to strofy o pierwiosnku, ale kiedy ostatnio je czytaliśmy? Paradoks polega na tym, że tak bardzo nabraliśmy pewności, czym jest inaugurujący romantyzm utwór, tak bardzo znamy jego podręcznikową, szkolną interpretację, że nie wracamy do niego, nie rozważamy każdego jego słowa i nie staramy się ogarnąć jego najgłębszego znaczenia. Bo pierwiosnek zasługuje nie tylko na czytanie, nie tylko na interpretację, ale i na kontemplację. To nie tylko sentymentalny wyraz żalu za utraconą Marylką, która na rok przed publikacją wiersza wyszła za mąż za hrabiego Puttkamera. To nie tylko uświadomiona przez poetę wartość młodej romantycznej poezji, upostaciowionej w obrazie przedwiosennego kwiatka. To także zapowiedź jednej z najważniejszych w twórczości Adama Mickiewicza idei, religijnej pochwały tego, co ciche, pokorne, nieokazałe, co pomijane jest przez nieuważnych ludzi. Za sprawą autora Dziadów zostaliśmy wszczepieni w ten właśnie winny krzew chrześcijańskiej kultury odnoszący się wprost do nauki Chrystusa o błogosławionych ubogich w duchu i błogosławionych cichych, którzy posiądą ziemię. Spójrzmy na obrazy przywołane przez poetę, obrazy, które każdy Polak zna z własnego przyrodniczego doświadczenia. Oto najpierw dźwiękiem najwcześniejszym, najrańszym zadzwonił skowronek. Pojawia się najrańszy kwiatek, pierwiosnek. Epitet najrańszy powtarza się dwukrotnie w pierwszej zwrotce. Stare to słowo, dziś nieużywane, przywołuje świt, poranek. Nie tylko zatem mamy początek wiosny, początek życia, ale i początek dnia. Od razu w pierwszej strofie Mickiewicz przywołuje dzięki niebieskiej piosce skowronka to przedziwne napięcie między przyziemną pokorą pierwiostka a wyżynami błękitu. Kwiat błyska ze złotych obsłonek. Obecność drogocennego kruszcu w kręgu skojarzeń odwołuje się do królewskiej wielkości i słonecznego ciepła. Zaledwie 4 linijki, 14 słów, a jakże niezmierzone przestrzenie duchowego przeżycia, bo przecież i wspaniały malarski kontrast barw, nieba i złota. Pierwsza strofa to wstęp do przedziwnej rozmowy pomiędzy poetą a kwiatem. Padają słynne słowa – za wcześnie, kwiatku, za wcześnie – i roztacza się perspektywa wielkiej natury z górami i dębowym lasem. Człowiek boi się, by pierwszy zwiastun wiosny nie zginął od ząbka szronu czy perełki zimnej rosy. Mocny człowiek troszczy się o słaby kwiat. Tymczasem to właśnie drobna roślina przemawia głosem pewności, biblijnej otuchy i nadziei w obliczu śmierci. To w głosie pierwiostka pobrzmiewają psalmy z ich obrazem krótkości i ulotności ludzkiego życia. Dni nasze jak dni motylka, szepce pierwiosnek, rodzimy się o świcie, by umrzeć już w południe. Pierwiosnek przywołuje jeszcze daleki odgłos pieśni nad pieśniami, gdy powiada, że ofiara złożona z pierwiostkowego wianka będzie wiankiem nad wiankami. Dla kogo ta ofiara? Dla bogów, przyjaciół lub ukochanej. Tak oto ustalona zostaje już w pierwszym wierszu mickiewiczowska trójca największych wartości, głoszona przez lata w różnych utworach, więzi z Bogiem, przyjaźni i miłości do jedynej kobiety. Skromny, niepozorny kwiat, kruchy i nietrwały, sam się ofiaruje, by pokrzepić swą ufnością. W podzięce za pierwociny wiosny, za kwiat aniołka, otrzyma kochający człowiek tylko łzę. Ale rozmowa z cichym kwiatem, równym w swej urodzie tulipanowi w zawojach, sukienką lilii czy malowanej piersi róży, jest bezcennym poznaniem prawdy o ludzkim losie, o wartości pokory, o dziecięcej ufności w boski porządek natury. W podłej trawce, w dzikim lasku, tam gdzie mało wzrostu i mało blasku, ukryta jest tajemnica. Tej pobożnej uwagi, by nie przeoczyć cennego skarbu, uczy nas cała wielka tradycja europejskiej sztuki. Badacze literatury romantycznej wskazywali na klasyczne, wzięte z wcześniejszej epoki, piękno i prostotę tego wiersza i na doskonałe połączenie dwóch dziedzictw – rozumu i serca. Czyż nie może być on, ten wiersz, także symbolem naszego powrotu do poezji jako najlepszego rajskiego ogrodu Polaków – na przedwiośniu nowego początku urządzania Rzeczypospolitej? Serdecznie Państwa pozdrawiam, mówiła Barbara Bubula.